środku dnia.
Dlaczego zdalne nie działa? Można by zapytać, czy rzeczywiście nie działa, jak Państwo sądzą. Mówimy oczywiście o zdalnym nauczaniu. Czas na powrót do szkół, co przyznaje od jakiegoś czasu już sam minister edukacji. Skutki zdalnego, jakie są i w jaki sposób zniwelować straty, jakie ponieśli uczniowie, o tym dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać. 618-654-654, już podaję numer telefonu. Nieoficjalnie wszelkie agencje informacyjne, portale przekazują wieści, że bardzo możliwe, iż dzisiaj dowiemy się, że koniec nauki zdalnej w szkołach. O 12.30 na 12.30 zapowiadana jest konferencja ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka właśnie w tej sprawie. Proszę śledzić. Ja też tutaj będę śledził. Okaże się, czy rzeczywiście koniec zdalnego, czy zdalne zamieni się w hybrydowe. A czy zdalne działa, czy nie działa? Na ten temat wiele wypowiedzi pojawia się. Także raport NIK-u, ale Państwo są tutaj najważniejsi, a więc pierwszy głos w tej sprawie naszego słuchacza, naszej słuchaczki. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witam Panią serdecznie.
Nazywam się Ewelina, jestem nauczycielem fortepianu, prowadzę swoją szkołę muzyczną, dlatego z tej perspektywy właśnie zajęć muzycznych chciałam się wypowiedzieć na temat edukacji zdalnej.
Miło mi Panią słyszeć i zachęcam do wypowiedzi. Bardzo to ciekawe, bo tutaj mówimy o nauce, o której na co dzień nie mówimy. Mamy głównie na myśli szkoły, prawda? Naukę w klasach. A tutaj mówi Pani o edukacji zdalnej, nauki gry. Czy to w ogóle jest możliwe?
Tak, no nie jest to najdoskonalsza forma nauki, ale wszyscy, jak wszystkie sektory, również szkoły muzyczne, musiały się do tej edukacji przyzwyczaić. Także tu jako plus mogłabym wskazać to, że lekcje fortepianu są nauką indywidualną. Także przynajmniej ten kontakt nauczyciela z uczniem jest jeden na jeden i tutaj upatruję to jako duży sukces, dlatego być może koncentracja, która jest zaburzona podczas takich lekcji szkolnych z klasą, osobami, 30 osób w klasie, jest bardziej skomasowana tutaj na jednym uczniu. Także tutaj bym to upatrywała jako plus.
Są jeszcze chyba dwie specyficzne cechy takiego nauczania muzyki na odległość, nauka gry na instrumencie. Pierwszy to jest taki, że najczęściej ten człowiek, który uczy się grania, bo to nie zawsze musi być dziecko, prawda? To chce tego, a więc zupełnie inne jest zaangażowanie niż w szkole, no gdzie trzeba mimo wszystko. Tak na to też musimy spojrzeć, prawda?
Tak, tak, jak najbardziej się zgodzę. Tutaj uczniowie chętnie, nawet myślę, że w tej pandemii odnaleźli się, jeśli chodzi o nauczanie, jakieś zdalne zajęcia dodatkowe, ponieważ była to dla nich pewna forma odskoczni od lekcji szkolnych, w których ciągiem 6 godzin musieli się koncentrować na przedmiocie. A jak wiemy, taka koncentracja no nie jest za bardzo, uczeń skupiony, jeżeli musi słuchać nauczyciela i nieczęsto brać udział czynny w dyskusji, to podczas takich lekcji instrumentu jednak ten kontakt i uwaga jest skupiona na
jednym
uczniu.
Jest zajęty przez cały czas, nie może sobie wyłączyć ekranu na przykład, monitora i iść, siąść sobie w kącie albo podsypiać. I druga sprawa, czy da się tak na stałe, czy to jest możliwe jako kontrola pewnego zadanego utworu, pewnej rzeczy, którą możemy sprawdzić oczywiście na żywo, słuchając kogoś online, tłumacząc coś, ale tak tylko i wyłącznie online, to przecież jest z pewnością niemożliwe.
Tak, na dłuższą metę jest to niemożliwe. Mi tu z uwagi na to, że prowadzę szkołę w systemie brytyjskim, umożliwiło to kontakt i konsultacje również z osobami z zagranicy, czego w ogóle nie brałam pod uwagę wcześniej, zanim ta możliwość nauczania zdalnego tutaj weszła. Ale na dłuższą metę tak zupełnie online się nie da, natomiast taka lekcja online jest bardzo skomasowana, jeżeli chodzi o samą grę, repertuar i skupienie na przedmiocie, ponieważ uniemożliwia taką wymianę rozmów między uczniem i nauczycielem, bo ten kanał głosowy jest zupełnie inaczej skoncentrowany. Także ja odbieram takie lekcje zdalne jako coś takiego, co jest wypełnione pracą po brzegi.
Jak to niektórzy mówią, samo gęsty albo same konkrety. Czyli jak rozumiem, z Panią ta forma kontaktu z uczniem pozostanie częściowo jako uzupełnienie bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej nauki.
Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że zauważam to, że fajnie uzupełnia to te tygodnie, kiedy rzeczywiście wchodzi w grę jakaś choroba czy przeziębienie. W normalnych warunkach 2 lata temu jeszcze taka lekcja by się w ogóle nie odbyła.
Bo nie było tych kanałów otwartych.
Bo nie było tych kanałów. A teraz odbieram to jako regularność pracy i zauważam, że od września do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, tej pracy, tego repertuaru udało mi się zrealizować dużo więcej.
Czyli możemy powiedzieć, korzystajmy z tego, co uda się pozytywnie wprowadzić w życie i w naukę, ale chyba z radością wrócimy wszyscy do nauki tak zwanej stacjonarnej, czyli do normalnego nauczania.
Tak, jak najbardziej i tak jako swoją płetnę chciałabym powiedzieć, że dzięki temu możemy docenić, jeżeli coś nam zostało odebrane, doceniamy to, co tak wszyscy czekamy, czyli na ten kontakt na żywo jest on bardziej taki owocny.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy.
Pani Ewelina, dziękuję bardzo. I kto jeszcze dzwoni do nas? Halo. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
Witam, z kim mamy przyjemność?
Chciałem podać plusy, minusy tego wszystkiego. No minusem jest takim, że no, dzieci nie mają między sobą kontaktu. Akurat mam córkę w wieku, można powiedzieć, szkoły podstawowej. No to jest duży minus, bo jednak osobiście spotkać się z koleżankami, kolegami lub nauczycielami to jest zupełnie inna sytuacja. Plusem jest takim, że jeżeli rodzic dowodzi dziecko do szkoły codziennie, to na przykład stajemy sobie teraz później, bo są zajęcia zdalne. Nie tracimy paliwa na dojazdy, a wszystko odrabiamy tak jak trzeba. A sytuacja wygląda tak i do tego będzie się sprowadzać, czy będą te obostrzenia teraz, jeżeli chodzi o szkoły, zniesione, czy jakaś część pozostanie, że dzieci zaczynają się spotykać w szkole i sytuacja wygląda tak. Byliśmy na feriach. Ja prognozowałem to, że po feriach środa, czwartek, będzie jakaś informacja, że dzieci będą miały kwarantannę. No i się nie myliłem. Po przyjeździe dziecko cały tydzień teraz w domu, nigdzie nie wychodzi na dwór, pogoda fajna, można by sobie na spacer iść. No niestety jest kwarantanna i będzie, podejrzewam tak, że dzieci spotkają się, będzie radocha, będzie fajnie, wspólne zajęcia. Za 3-4 dni znowu jakieś jedno czy drugie dziecko zachoruje i będzie kwarantanna, znowu tydzień czasu w domu i tak.
Czyli
będzie to się ciągnęło.
Nawet spodziewa się pan, że mimo powrotu to i tak będą problemy w szkole?
No myślę, że dzieci będą też na kwarantannę
chyba
odsyłane. Zdarzyło się tak jeszcze, powiem, że na przykład córka nie chodziła tydzień do szkoły, były tam jakieś zakażenia, no i wypadało na to, że sama do szkoły po prostu musiała iść, bo wszyscy byli na kwarantannie. No jest zaszczepiona, sytuacja teraz jest odwrotna, no czekamy, co będzie, myślę.
Chyba, że dowiemy się,
żeby to wszystko się skończyło po prostu.
Na 12.30, jak wspomniałem, jest zapowiedziana konferencja ministra edukacji. Chyba, że dowiemy się na tej konferencji, że nie tylko wraca nauczanie normalne, ale także no, będzie rezygnacja właśnie z wysyłania na kwarantannę całych klas.
No właśnie, może i w ten sposób się dowiemy.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo pozdrawiam.
Pozdrawiam również. 12.23. Dziękuję uprzejmie. 12.23 Radio Poznań. To na pewno oczekiwanie i nauczycieli, i rodziców, i z pewnością także uczniów. To także być może jakaś reakcja po raporcie NIK, który został opublikowany pod koniec stycznia, który to raport mówi o obniżeniu jakości kształcenia, pogłębianiu nierówności edukacyjnych oraz pogorszeniu kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli. Takie właśnie skutki zdalnego nauczania w czasie epidemii COVID-19 w Polsce wykazała kontrola Najwyższej Izby Kontroli. NIK napisała w swoim raporcie, że nieokreślenie standardów nauczania zdalnego lub hybrydowego doprowadziło do tego, że szkoły w dowolny sposób decydowały o wielu rzeczach, o realizacji zajęć dydaktycznych. Online odbywały się na przykład lekcje polskiego, obcych, matematyki, fizyki i geografii, przy czym zdalnie w zależności od szkoły od 30% do 100% z danego przedmiotu można było zrealizować materiału. Wiemy o tym, że pewne wymogi zostały obniżone i to NIK pozytywnie ocenia. Uwzględnianie trudnych warunków, w jakich uczniowie zdobywali wiedzę, to dzięki temu obniżeniu można było adekwatnie oceniać ich postępy w nauce. Tutaj mówimy o egzaminach maturalnych czy egzaminie ósmoklasisty. No i co ciekawe, NIK zwraca też uwagę na problemy z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego, no bo jak tu kontrolować ten obowiązek, który jest przeprowadzane online. No a do tego doszło do takich sytuacji, że w niektórych szkołach uzupełniono za okres nauki zdalnej wszystkim uczniom frekwencję jako 100%, de facto nie sprawdzając, bo też pewnie nie jest w stanie nauczyciel sprawdzić, czy uczeń, który się zamelduje, siedzi tam do końca, czy sobie z lekcji wychodzi. Takie pobieżnie informacje, które wynikają z raportu NIK 618-654-654, czy nauka zdalna powinna zostać jak najszybciej odwołana, zniesiona, czy dzieciaki powinny wrócić do szkoły. Czekamy na konferencję ministra edukacji. A w ostatnim czasie pojawiły się także raporty bardzo konkretnie analizujące sytuację nastolatków i w zdalnym nauczaniu, i przed komputerem w ogóle. Nastolatki 3.0, taki raport z ogólnopolskiego badania uczniów opracował NASK, Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Badań Rynku i Opinii. Raport pod redakcją doktora Rafała Lange. Za zdalnym nauczaniem odbywającym się online, a więc przez internet, także badacze się zatknęli, badali to, sprawdzali. Za chwileczkę przytoczę kilka informacji z tego bardzo szczegółowego raportu. A teraz pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
A propos tego, co też pan mówił o tych danych i Najwyższej Izby Kontroli, to jeszcze ja mam takie chyba najważniejsze pytanie tutaj, bo teraz jak my podchodzimy do problemu tych 50 tysięcy zakażeń dziennie, to jest moje pytanie, bo my możemy te dzieci władować do wszystkich, do pana ministra,
obydwu. Może powie za kilka minut.
Okej, okay, no właśnie.
Proszę śledzić, ja też będę się
Teraz powiedzenie, że na przykład wyszczepienie wśród dzieci jest na takim poziomie, okej, wyszczepienie, no, ale nie jest na 100%, więc nie ma tej pewności. I teraz czy my bierzemy na poważnie tą chorobę, czy sobie robimy sprawę z niej jaja? I w sumie to jest problem, mówimy o niej, no jest choroba, ale niech te dzieci wracają do tej szkoły. Moje zdanie, jak najszybciej nie wracają do tej szkoły, bo teraz takie mieliśmy tutaj taką informację od pani nauczycielki, która mówi, że jest fajnie. Chociaż mówi, że rzeczywiście w lekcji na żywo nic nam nie zwróci. Myślę, że nie jest fajnie, bo tak jak, nie wiem, tam nikt zobaczył, poziom tego nauczania, ja jestem świadkiem tego nauczania, jest fatalny. No nie oszukujmy się, tutaj mogą nauczyciele się na mnie zbuntować. Oni mimo wszystko robią, co mogą. Używają dostępnych środków. Są oczywiście czarne owce nauczycielskie, jak wszędzie. I nie ma się co dziwić. Są nauczyciele, którzy odpuszczają, którzy na przykład prowadzą lekcje w tramwaju.
No to jest pytanie kontrolę, co NIK też zaznaczył. I to rzeczywiście w każdym miejscu, w każdym zawodzie, w każdej sytuacji możemy spotkać rzetelnego i nierzetelnego pracownika.
Ale rzeczywiście o tym mówię. I teraz chodzi mi tylko o te klucze i tego mojego pytania. Czy jesteśmy gotowi na to? Czy inaczej, czy ta choroba jest groźna, czy nie jest groźna?
No jak pan się domyśla z tego chociażby, że skracana jest kwarantanna.
Jest
coraz mniej groźna. I że dzieciaki mają wrócić do szkoły, chociaż nie poszły dlatego do szkoły, że tych że pozytywnych wyników testów było coraz więcej i dlatego nie poszły. No czekamy. Za kilka minut się powinno wszystko rozwiązać. Bardzo panu dziękuję. Miłego dnia również. Ogólnie problem korzystania z sieci przez dzieciaki i młodzież to jest coś, co przy okazji zdalnego nauczania też warto poruszyć. Eksperci ostrzegają przed niekontrolowanym korzystaniem z internetu przez dzieciaki. Ludzie nauki i kultury z Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim podpisali oświadczenie właśnie w sprawie nadmiernego, pozbawionego rodzicielskiej kontroli korzystania z internetu. Profesor Roman Słowiński, wiceprezes PAN, nauczyciel akademicki i profesor nauk technicznych zajmujący się automatyką, robotyką oraz informatyką, który był gościem wczorajszego Wielkopolskiego popołudnia z Radiem Poznań w rozmowie z Romanem Wawrzyniakiem, podkreślał.
Ten problem problematycznego użytkowania internetu narasta i o tym mówi raport naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK, która opublikowała niedawno po kilku latach nowe dane w raporcie pod tytułem Nastolatki 3.0. Dane mówią o ilości czasu spędzonego przez młodzież, przez nastolatków w internecie. Otóż ten raport Nastolatki 3.0, zresztą każdy może do niego zajrzeć, mówi, że w ciągu ostatnich lat, od 2014 roku, średnie wykorzystanie internetu przez nastolatki wzrosło o 30% i wynosi obecnie średnio 4 godziny i 50 minut, czyli to jest prawie 5 godzin, ale 10% nastolatków korzysta z sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od nauki. To budzi niepokój, ale też media opublikowały raport z tego szacunku wykorzystania internetu w edukacji. Okazuje się, że średnio młodzież uważa na tych lekcjach zdalnych przez 50% czasu, a resztę czasu manipuluje TikTokiem, Facebookiem, Twitterem i wszystkimi mediami społecznościowymi. Także to nie jest nauka w pełni równoważna nauce stacjonarnej. Doświadczamy tego także na studiach, bo przypuszczam, że nasi studenci też nie więcej czasu skupiają uwagę na wykładach.
Tak, a uczelnie wyższe jeszcze częściej i dłużej niż szkoły zarządzały zdalne nauczanie, więc tutaj też możemy spodziewać się no chyba jednak poważnych problemów, jeżeli chodzi o opanowanie nie tylko niezbędnego materiału, ale także praktyki, bo te praktyki, chociaż się odbywają, to one też są mocno ograniczone w różnych dziedzinach, o których myślimy, jeżeli studiuje młody człowiek. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Chcę nawiązać do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy o zdalnym nauczaniu. No jestem babcią, mam czwórkę wnuków. Musiałam w jakimś sensie tam w pewnym okresie nadzorować dziecioki na zdalnym, jak mówię, i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one nie mogą utrzymać uwagi. Dlaczego kusi zarówno siedmiolatki, bo też musiało być na zdalnym, jak i starsze wnuki. Dlaczego kusi wchodzenie na jakieś inne portale? Zrozumiałam, pomimo że jestem babcią, jak musiałam sama odbyć bardzo nietrudne szkolenie online, i nie mogłam tej uwagi utrzymać. Po prostu utrzymywanie uwagi w procesie kształcenia online jest wręcz niemożliwe dla dzieci. Ja bym nawet postawiła tezę, że w 30% wykorzystują ten czas realnie, a resztę po prostu ciągle kuszą rzeczy, a też rodzice nie mogą stać za plecami tych dzieci. A jeśli nawet by tak zrobili, to też ta uwaga jest. Także nauczanie online
mało
jest
tego, sami rodzice będą odciągać uwagę dzieciaków, bo one się będą oglądać na rodziców wówczas.
Dokładnie, także no jest to straszne. Rozumiem, że musiało być jakieś zdalne, pewnie musi być, ale miejmy wszyscy świadomość, że to jest zło konieczne i wspierajmy nasze dzieci, nasze wnuki i cały proces zdalnego nauczania, żeby dał jakiś rezultat. No jest to tragedia moim zdaniem.
No to miejmy nadzieję,
nie
że,
wiem, jak z tego wyjść.
Że skończy
nie
się wiem. Jak najszybciej. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek wie, jak z tego wyjść, to znaczy jak nadrobić
ale
ten
dzieci,
czas.
No akurat jestem z rodziny medycznej, dzieci roznoszą jednak. To nie jest tak, że dzieci się nie zarażają i dzieci nie przekazują tego wirusa. Także jeśli chcemy, żeby ta pandemia się skończyła, nie wiem, co mamy zrobić. Nie wiem. Może ktoś wymyśli jakieś rozwiązanie.
No, chyba właśnie obserwujemy proces wymyślania rozwiązania, czyli, spokojniejsze podejście do wszystkiego. Dziękuję pani serdecznie, pani
Dziękuję
Aniu.
Dziękuję uprzejmie. Dobrze.
Pojawia się informacja do usłyszenia, że ministrowie wchodzą na salę i rozpoczyna się konferencja ministra edukacji, bodajże również ministra zdrowia, nie jestem pewien. No to będziemy obserwowali, co tam się dzieje i jakie informacje się pojawią. A ja sięgnę do raportu, ogólnopolskiego raportu z badania uczniów przygotowanego przez NASK, czyli Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Badań Rynku i Opinii. Tutaj sporo informacji także dotyczących nauki zdalnej. Na przykład odpowiedzi na pytanie, jak oceniasz obciążenie nauką podczas edukacji szkolnej w trybie zdalnym, czyli online, nastolatki i rodzice. Nauki jest zdecydowanie za dużo, tak ponad 1/4 nastolatków uważa i nie spełnia 20% rodziców. Nauki jest raczej za dużo, tu już 1/3 uczniów sądzi, że za dużo jest tej nauki w tym trybie online i 1/4 rodziców. W sam raz to jest 1/5 mniej więcej i rodziców i uczniów. a za mało nauki jest tylko niespełna 3% uczniów. Zdecydowanie za mało to tylko 1,7%, a więc i tak uczniowie czują się nadmiernie obciążeni nadmierną ilością przekazywanych informacji czy też wiedzy, w tym połączeniu online z nauczycielami. No a jak słyszymy, tych treści i tak jest przekazywanych mniej niż w normalnym nauczaniu. Przechodzę do relacji z konferencji prasowej ministra. Tendencja spadkową, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich 2 tygodni, to jest stała tendencja. O tym słyszymy, to mówi w tej chwili profesor, mówi minister Niedzielski. Spadki z tygodnia na tydzień mają sięgać już powyżej 20%. Za nami jest apogeum. Przesilenie potwierdza się w każdym wymiarze. O tym mówi w tej chwili minister zdrowia, więc spodziewamy się rzeczywiście, że już za chwilkę dowiemy się o tym, że to zdalne nauczanie albo zostanie zakończone, albo przejdzie ewentualnie w nauczanie hybrydowe. Ciekawe, co ewentualnie z kwarantanną, która w tej chwili, jak już wiemy, i tak jest skrócona do 7 dni. 618-654-654. W oczekiwaniu na informacje, które z pewnością przekaże minister edukacji, pan Konrad łączy się do rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszam.
Wypowiem się z perspektywy jak gdyby zupełnie dwóch obszarów. Jako wykładowca, który przygotowuje wykłady online, które dokładam wszelkich starań, żeby były atrakcyjne, ale mam świadomość, że poziom zainteresowania nimi po 15-20 minutach, pół godzinie spada. Tym bardziej, że kiedyś przygotowywałem programy studiów online, kiedy jeszcze nie było mowy o tym, że one są dla wszystkich. To były studia z wyboru. I wtedy wszyscy fachowcy mówili, że tak, taka nauka jest świetna, doskonała, pod warunkiem, że dysponuje się studiem telewizyjnym z odpowiednim wyposażeniem, ze ścianami, z green wallami, z oprogramowaniem komputerowym, bo tylko wtedy można studenta, ucznia naprawdę zainteresować.
Czyli musi być coś, co będzie trzymało napięcie, uwagę.
To jest technologia, która spowoduje, że jesteśmy w stanie trzymać godzinę, półtorej przed telewizorem.
Czyli coś, co będzie namiastką rzeczywiście takiego bliższego kontaktu.
Dokładnie. A druga perspektywa to jest perspektywa właściciela szkoły językowej, w której jest dramat wynikający z tego, że rodzice popadają w panikę, wynikającą z takich informacji. Ja tylko przypomnę, co mówili wszyscy najważniejsi wirusolodzy w Polsce, ci namaszczeni i mniej namaszczeni, miesiąc i półtora miesiąca temu. Połowa lutego, apogeum, będzie blisko 100 tysięcy zarażonych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę weźmy trochę na wstrzymanie z tymi świetnymi informacjami, które nie mają żadnego poparcia później w faktach. Nie straszmy się, bądźmy dla siebie mili, miejmy świadomość, że choroba istnieje, że jest groźna, ale nie popadajmy w tego typu sytuację, w jakiej przez ostatnie miesiące popadaliśmy. Jeszcze raz przypomnę. Wszyscy na czele z panem profesorem Horbanem przewidywali połowa lutego apogeum. Wzorce matematyczne pokazują, że będzie wtedy bardzo źle. Musimy uruchamiać nowe szpitale. No i co? Tyle są warte te wszystkie przepowiednie.
No, chyba pan minister Niedzielski usłyszał pana, bo w tej chwili tutaj widzę relacje online. Minister powiedział, że mamy do czynienia z początkiem końca pandemii. Tak powiedział.
Tak. Jeszcze raz powtórzę. Można naprawdę się przyjrzeć spokojnie tym wszystkim informacjom, które się pojawiały, które przewidywały na podstawie najróżniejszych modeli matematycznych, jak to wszystko się rozwinie. Z rzeczywistością te wszystkie przewidywania nie mają nic wspólnego.
A wracając do tematu naszego dzisiejszego spotkania z państwem, pan z perspektywy, jak pan powiedział, i wykładowcy, i właściciela szkoły językowej, absolutnie za jak najszybszym otwarciem edukacji, tak?
Całkowicie, całkowicie. To, że dzieci przenoszą, i tak przenoszą, będą przenosić. Co z tego, że siedzą w domu, skoro tak i tak się spotykają? Spotykają się na podwórkach. Zresztą nie mamy żadnych rzetelnych danych, które by mówiły o tym, że zamknięcie szkół powoduje, że mniej osób choruje, czy jeszcze tragiczniejsze te choroby się kończą. Są kraje, w których tego nie wprowadzono i jakoś tych danych tragicznych nie ma. To no, naprawdę jestem, z całą pokorą podchodzę do groźnej choroby, ale jednocześnie z wielką rezerwą podchodzę do informacji, które są przekazywane, niestety również przez Państwa radio. Mówienie codziennie o tym, ile jest osób zarażonych, a nie mówienie, ile jest testowanych, no przecież to jest proste, jak naprawdę nauka najprostsza. Jeżeli przetestujemy wszystkich Polaków w tej chwili, teoretycznie, to 1/3 z nich będzie zarażona.
Odsetek we wszystkich badaniach, czy to było 20 tysięcy, czy 150 tysięcy, był zawsze bardzo zbliżony.
Mniej więcej 1/3. 1/3 z badanych to są osoby zakażone.
To prawda. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję,
panie
bardzo.
Konradzie. 40 minut po godzinie 12. Hospitalizacje się skracają, mówi minister, przygotowując z pewnością grunt pod informacje dotyczące powrotu dzieci do szkół. Na razie nie mamy jeszcze takiej informacji, ale jest ona zapowiadana. A ja sięgnę po raz kolejny do raportu przygotowanego przez NASK, naukową sieć, akademicką sieć naukową. Edukacja zdalna pomaga dostać lepsze oceny słabszym uczniom, czy też nie? Jak to wygląda? 50% niemalże uczniów twierdzi, że właśnie dzięki zdalnej nauce i edukacji mogą łatwiej dostać lepsze oceny. A czy system oceny jest sprawiedliwy czy niesprawiedliwy? Tutaj 1/3 twierdzi, że niezbyt sprawiedliwy. I aż 1/4 twierdzi, że uzyskanie dobrej oceny w nauczaniu online było zbyt łatwe. Takie są wypowiedzi uczniów i oceny uczniów w badaniu przeprowadzonym przez NASK. 618-654-654. Trwa konferencja ministra zdrowia i ministra edukacji. Podjęliśmy kilka bardzo ważnych decyzji. Pozwolę sobie powiedzieć o dwóch z sektora medycznego. W tej chwili tak wypowiada się minister zdrowia, więc cały czas nie mamy informacji o nauczaniu zdalnym, ale spodziewamy się, że po tym wstępie chociażby, który Państwu tutaj relacjonuje, to możemy spodziewać się skrócenia okresu zdalnego nauczania. 618-654-654. Halo, dzień dobry. O, nie udało się połączenie. Raz jeszcze przypomnę, 618-654-654. Rząd przywraca około 5 tysięcy łóżek do systemu leczenia z tych, które do tej pory były zaanektowane na potrzeby leczenia covidowego. To jest ostatnia informacja z przekazanych w tej chwili na konferencji prasowej przez ministra zdrowia. Raz jeszcze sięgam do raportu. Rozkład odpowiedzi na pytanie: w pracy nauczycieli w czasie edukacji zdalnej najbardziej brakowało mi. I co odpowiadają nastolatkowie? Brakowało odpoczynku od komputera, czyli przerwy w pracy pomiędzy lekcjami. A więc takie lekcje jak to w szkole z krótką przerwą, jak się okazuje, w tej zdalnej pracy bardzo uczniom przeszkadzają. Brakuje im całkowicie odpoczynku, bo one prawdopodobnie od komputera w ogóle nie odchodziły między jedną a drugą lekcją. Zwiększonego wyjaśnienia materiałów lekcyjnych, tego brakowało też 41%, czyli no, zrozumienie treści przekazywanych znacznie mniejsze, jak i brak indywidualnego tłumaczenia i wyjaśniania przekazywanych treści, co online, jak się okazuje, jest trudniejsze niż w rzeczywistości. Tyle z takich wyimków z raportu NASK-u. Państwo znajdą taki raport w internecie. Niełatwo, nie trudno dotrzeć do niego. Niełatwo go ominąć. Jeżeli wpiszą Państwo nastolatki 3.0 raport NASK, to będą Państwo mogli dowiedzieć się więcej i o nauczaniu zdalnym w ocenie wynikającej z badań naukowców i a propos nauczania zdalnego również sporo miejsca poświęca. Od 15 do lutego 7-dniowa izolacja dla wszystkich, kwarantanna dla współdomowników tylko w okresie izolacji członka rodziny. To decyzja, którą przekazał minister zdrowia, a my wracamy do rozmowy o zdalnym nauczaniu. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Witam, wie pan co tak...
Jeszcze odbieram jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, ja antenowo chciałam zabrać.
Tak, tak, pan
głos,
Krzysztof,
tak?
Przed panią. Dobrze?
Dobrze, jasne, czekam.
Panie tak, Krzysztofie,
pan
proszę bardzo.
Przysłuchuję się państwa, czyli wypowiedziom, jednocześnie również niestety informacjom, które z rządu napływają i widzę jedno, akurat pracuję w służbie zdrowia, że jest to potworna kakofonia. Ponieważ patrząc na to, co w Niemczech się dzieje, jako tak się składa, że mam rodzinę, gdzie są dzieci, chodzą do szkoły. One chodziły znacznie częściej do szkoły, ale to wynikało z faktu, że przepraszam, no Niemcy bardziej rygorystycznie przestrzegali elementów szczepienia, nieszczepienia, wymazywania. W związku z tym można było tych ludzi. Myśmy odpuścili to na zasadach, niestety, no nie chcę tutaj przedłużać mojej wypowiedzi, wiadomo jakiej, bo politycznie się to opłaca. Natomiast jest problem jeden. Jeżeli nie mamy odpowiedniej informacji, jaką ilość mamy ludzi wymazywanych, jaką ilość zachorowanych...
Mamy. Ostatnio no, to było ponad...
Przepraszam bardzo, tak. Panie redaktorze, widział pan w Polsce przy wejściu do sklepu gdziekolwiek sprawdzania, w związku z tym ta informacja jest nie do końca wiarygodna. Od tego zacznijmy, tak? Bo ja widzę, ile w przychodni osób się pojawia, które na całe szczęście mamy informacje, kto jest w kwarantannie, ale całą masę mamy ludzi, którzy, przepraszam, nie wymazujący się, mają przypadki ewidentnie covidowe.
No to czy to pan byłby jeszcze za zaostrzeniem?
Ale naturalnie, przepraszam bardzo, dopóki nie zaostrzymy pewnych przepisów, to jak chce pan rozluźnić obowiązek, inaczej, nie chce zaostrzać w szkołach, ale żeby móc odpuścić w szkołach, żeby dzieci mogły, czy młodzież pójść normalnie, być fizycznie, a nie online, to musimy mieć jakiś parametr sprawdzający.
Jednocześnie mamy przykłady tych krajów, które w tej chwili no, całkowicie luzują te środki, o których pan mówi.
Luzują na podstawie czegoś. Tak, ja tylko obserwuję Austrię, Niemcy, tam gdzie mając również rodziny, mam możliwość weryfikowania, nie tylko na zasadzie, że czytam tą informację w prasie. I w związku z tym widzę jedno, jeżeli najpierw miałem zbiór liczb, które są wiarygodne, bo przepraszam, nie można wejść do sklepu innego poza spożywczym i apteką, jeżeli jestem niezaszczepiony, jeżeli mam również w komunikacjach, czyli mam pewną grupę ludzi, które bardzo precyzyjnie jestem w stanie wyliczyć, tak? A u nas niestety są dziury w tych wyliczeniach i w związku z tym obawiam się, że co pewien czas niestety młodzież może być narażana na to, że co pewien czas się pojawią ogniska.
Polskie dzieciaki z tego, co czytałem, wczoraj, to polscy uczniowie są na trzecim miejscu pod względem liczby tak zwanego wyszczepienia, o czym państwo mówią, spośród wszystkich krajów unijnych, a więc tutaj mamy bardzo wysoki odsetek szczepień. To a propos tych odniesień do innych krajów. Dziękuję panu serdecznie. Zniesiona zostaje 7-dniowa kwarantanna z przyjazdu ze granicy. Pozostaje jednak ona dla osób bez unijnego certyfikatu. Likwidacja kwarantanny z kontaktu, a więc jeżeli ktoś ma kontakt, to 10 lutego zostaną zdjęte takie kwarantanny wobec innych osób, informuje minister Niedzielski. Cały czas czekamy na informacje o nauczaniu, a teraz zapraszam panią. Mogę pani imię poznać?
Tak, Marta mam na imię.
Pani Marto, zapraszam.
Ja chciałam zająć głos w takich dwóch kwestiach. Jedna rzecz, że jestem mamą trójki dzieci, przy czym dwoje z nich jest w klasach 1-4, najstarsza córka jest w klasie 5. I tu mamy pierwszy absurd, gdzie córka jest na nauczaniu zdalnym, natomiast dzieci z młodszych klas chodzą do szkoły. No i mimo, że jakby nie jestem do końca zwolenniczką nauki zdalnej, to sytuacja jest taka, że przez to, że młodsza córka, która jest w pierwszej klasie, chodziła w zeszłym tygodniu, przytargała nam koronawirusa do domu w momencie, kiedy byłoby nauczanie zdalne, no tego by nie było, więc to taki absurd, że córka jedna nie chodziła i tak jakby, no jesteśmy tutaj w kwarantannie z kontaktu. A druga rzecz jest...
A właśnie teraz już nie będzie tej kwarantanny, tak, a jeszcze panią złapało.
Tak, natomiast druga kwestia, ja pracuję w aptece i codziennie tak naprawdę sprzedajemy, no myślę, że naście lub 10, w zależności od dnia, testów antykowidowych. I tak naprawdę to pokazuje też, że tak naprawdę te informacje i te dane, które mamy pokazywane w mediach, one jakby też nie do końca są wiarygodne, bo w to nie są włączane testy, którymi ludzie testują się we własnym zakresie w domu, a często jeżeli ten test wyjdzie pozytywnie, to ludzie już nie idą na ten test do punktu wymazowego. I jakby we własnym zakresie, czy się leczą, czy nie, to czy przybywają w tym czasie w domu, czy wychodzą, czy sieją, czy nie, no to już jest jakby w sumieniu i gestii każdego. Natomiast uważam, że jakby wzrost zachorowań wynika również jakby jednak z naszej nieodpowiedzialności jako społeczeństwa.
Nie wiem, czy wzrost zachorowań zachorowań jest, skoro minister mówi o tym, że jest mniejsze obłożenie łóżek, że łóżka wracają do normalnego obiegu i że kwarantanna jest skrócona, że nie ma kwarantanny z kontaktu. Jest wzrost, był wzrost liczby pozytywnych wyników testów przy wzroście liczby wykonywanych testów. To uczciwie powiedzmy.
No tak, tu jakby powiem, że pan minister przez ten czas mówił różne rzeczy, ale to jakby moje zupełnie osobiste zdanie. To jakby tyle, że że jakby pierwszy absurd był taki, że klasy 1-4 były na zdalnym, klasy 5 i wyż nie były.
A dzieciaki w jednym domu wszystkie się kontaktowały.
Więc to po prostu absurdalna sprawa. To tyle z mojej strony.
Oj, dziękuję serdecznie. Tyle relacji mamy. Trojga dzieci. Jest decyzja i padła data dotycząca nauki zdalnej. Zaraz spojrzymy dokładnie. Przemysław Czarnek informuje o skróceniu nauki zdalnej od 21 lutego, a więc nie jednak od poniedziałku najbliższego, ale od 21 lutego, czyli o tydzień wcześniej niż była ta zdalna przedłużona, ma nastąpić definitywny koniec nauki zdalnej. To już wiemy. O tym Przemysław Czarnek poinformował na konferencji prasowej, na której jest wspólnie z ministrem zdrowia, więc minister edukacji, minister zdrowia. Po tym wprowadzeniu o zmniejszaniu obostrzeń dotyczących choćby kwarantanny, teraz słyszeliśmy. Zmiany w zasadach kwarantanny i izolacji będą miały ogromne znaczenie dla szkół. O tym mówi szef Ministerstwa Edukacji i Nauki i dlatego zdecydowano się od 21 lutego na całkowity powrót, jak rozumiem, dzieciaków do szkoły. 618-654-654. Wobec tego jest szansa, aby Państwo skomentowali tę decyzję. Pan Maciej, dzień dobry.
No dzień dobry. Tak trochę ostatnimi minutami trochę zboczyliśmy z tematu, bo przecież temat dotyczący
edukacja
zdalna online. Tak. No ja powiem tak, no ja widzę, co się dzieje u mnie w domu. Syn lat 16, druga klasa technikum. Tak i chociażby taki poniedziałek, to jest taki bardzo dobry przykład jego nauki zdalnej. Lekcje zaczyna o godzinie 13. Więc wiadomo, że rano musi się wyspać, bo przecież po weekendzie, gdzie tam można sobie trochę coś bardziej porobić. Godzina 13 zaczyna lekcje zdalne. Lekcje ma do godziny 20, ale po godzinie 20 on nie odchodzi od komputera, ponieważ z przedmiotu takiego zadania domowe, które na papierze nie da się zrobić, trzeba to zrobić online. I tak naprawdę powiedziawszy, jak w poniedziałek zaczyna siedzieć tam godzina 13 przed komputerem, to kończy w piątek bardzo późnym popołudniem.
Pytanie, w jakim stanie kończy? Zdrowotnym, zdrowia psychicznego i fizycznego.
Powiem tak, staramy się go, że tak powiem, tak potocznie mówiąc...
Rozruszać.
Wywalić z domu, żeby sobie gdzieś tam wyszedł, żeby się trochę poruszał. To pogoda ostatnio nie sprzyjała, żeby dalej jak nie padało, to brał piłkę do kosza i szedł gdzieś tam na boisko sobie coś tam porzucać. Więc staramy się go wywalić z tego domu. Natomiast jak pada, to oni tylko i wyłącznie siedzą. I to ja widzę. A z drugiej strony czy kontrola rodzicielska. Siedząc rodzic, który ma, nie wiem, spędzać czas i siedzieć podczas lekcji, na to sobie pozwolić nie może.
Jeśli rodzic jest w ogóle w domu w tym czasie, bo przecież też pracuje, już najczęściej niezdalnie, bo ta praca zdalna jest tylko w niektórych branżach i to częściowa tylko, bo to wraca do normalności.
To zdalna, a wszystkie produkcje i tak dalej, czy usługi, to wszystko się odbywa normalnie. Więc oni, te dzieciaki z mojego punktu widzenia, jak tak obserwuję, bo załapał się i właśnie na ten pierwszy lockdown jeszcze będąc w 8 klasie szkoły podstawowej, a wcześniej przecież był strajk nauczycieli, gdzie też żeśmy praktycznie chyba, nie wiem, 2 miesiące przeżyliśmy to nauczanie niby zdalne, te dzieciaki są głupsze niż były. To jest moje zdanie. Oni kompletnie przez te 2 lata nic...
To należałoby się zastanowić, należy się zastanowić nad tym, jak to odwrócić, jak to uratować, co tu zmienić, czy da się to zmienić. Miejmy nadzieję, że da. Ogromna rola rodziców, myślę, w tej chwili to jest ogromna odpowiedzialność także, bo państwo musi swoje zrobić, ale jak widzimy, to często inercja jest spora. Dziękuję panu serdecznie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam również pana Macieja. Minister edukacji, jak informowałem, być może niektórzy z państwa włączyli się do słuchania przed chwileczką, poinformował, że od 21 lutego wraca normalne nauczanie, a także nauka to kontakt z internetem, o czym mówił chociażby przed chwileczką nasz słuchacz. Kontakt niekoniecznie właściwy. Jest jeszcze, wracamy do raportu NASK-u, o tym profesor Roman Słowiński. Odnosi się właśnie do tego raportu o i nauce zdalnej, i o kontakcie dzieciaków z internetem.
W czasie nauki online dzieci często zostają same w domu i wtedy nie ma tej kontroli rodzicielskiej, ale w ogóle wydaje się, co zresztą stwierdza ten raport, że rodzice nie doszacowują czasu, jaki ich dzieci spędzają w internecie i nie kontrolują korzystania z sieci, szczególnie w godzinach nocnych. A 17% nastolatków intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych. No nie tylko czas, ale również koncentracja uwagi na tak zwanych patostreamach, czyli na treściach szkodliwych, właśnie pornografii, a także na tych różnych filmikach internetowych, które są mało budujące, można by tak ogólnie powiedzieć. No ponadto uzależnienie wielu z nastolatków od gier komputerowych. Niedawno wprowadzono właśnie w psychologii określenie uzależnienia behawioralnego od gier komputerowych. Jakie niebezpieczeństwo niesie właśnie to przesadne spędzanie czasu na grach komputerowych? Otóż te gry często charakteryzują się brutalnością i agresją, co może prowadzić do zatarcia poczucia granic między dobrem i złem, rzeczywistością i światem wirtualnym. I to jest bardzo niedobre, bo oczywiście osłabia czułość własnego sumienia.
A, bardzo ważne słowa, bardzo ważne stwierdzenia i obyśmy zauważyli, co się dzieje, wyciągnęli wnioski. Panie Pawle, jeszcze króciutko, ma pan szansę. Dzień dobry.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że szczerze współczuję nauczycielom, bo do zawodu nauczycielskiego już od okresu powojennego nie idą jednostki wybitne, tylko raczej takie, które gdzie indziej nie znalazły swojej szansy.
Powiedzmy, teraz, że jest to uogólniona ocena.
Tak, oczywiście, oczywiście. I teraz w czterech ścianach klasy można sobie robić, co się komu podoba. Natomiast jeśli to jest w domenie publicznej, bo każdy może oglądać poziom tego przygotowania i prowadzenia tych zajęć, to jest to niewątpliwie straszny stres i dlatego na pewno nauczyciele to strasznie przeżywają. To tym bardziej wpływa negatywnie na poziom przekazywanych
dziękuję,
informacji.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, stres na pewno szkodzi. No to na koniec jeszcze rady i podpowiedzi może niech padną dla rodziców, profesor Roman Słowiński.
Zwracamy uwagę na istnienie też takich serwisów sieciowych jak Dziecko w sieci, Twoje dziecko w sieci, Polskie Forum Rodziców, które dają różne rady, jak w sposób zdrowy i niegroźny korzystać z internetu. Formułuje się też na tych serwisach różne przykazania, rady, wśród których są bardzo konkretne zalecenia, które warto by tutaj przytoczyć. No, jeśli chodzi o odkrywanie internetu, na pewno tego nie unikniemy. Nasze dzieci będą sobie same z tym radzić, ale zróbmy to razem z nimi. Niech nawet dziecko, które jest bardziej sprawne w tym surfowaniu, nas wprowadzi w ten świat, tak żebyśmy z nim odprowadzali to doświadczenie. Uczmy też dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie. Rozmawiajmy z dziećmi o ryzyku umawiania na spotkania z osobami poznanymi w sieci, żeby unikać takich zwodniczych propozycji. A także nauczyć swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Ponadto trzeba ostrzec dzieci, że w internecie nie ma samych prawdziwych wiadomości. Trzeba uczyć dystansu do tego, co się podaje w sieci. No i zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści, jeśli takie zauważymy. A jeśli chodzi o nasze własne dzieci, to też wydaje mi się, że musimy uczynić krok wstecz i poświęcić więcej uwagi relacjom bezpośrednim. To jest chyba nasze dzisiaj podstawowe zadanie, żeby relacje w rodzinach między wychowawcami a dziećmi były bardziej bezpośrednie.
ile zależy od rodzica, sami Państwo doskonale wiedzą. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za tyle telefonów. Odsyłam na www.radiopoznan.fm i do serwisu, który już za chwileczkę na naszej antenie. Ja tylko przypomnę, że od 21 lutego definitywny koniec nauki zdalnej zapowiedział Przemysław Czarnek na konferencji prasowej, na której wraz z ministrem zdrowia, a minister zdrowia pytany o zmianę, która następuje, mówi, że wiemy jedno, iż jesteśmy po przesileniu, że trendy się odwróciły i że przerażająco wysoka dynamika wzrostu zmieniła się teraz w bardzo wysoką dynamikę spadków. Tak mówi minister zdrowia. Dziękuję Państwu. Ryszard Wojtowicz pozostaje z Państwem. Tomasz Jędraszczak. Do usłyszenia.